postawił?
Hubert Piątkowski był kierownikiem projektu MURO, Muzeum Rozproszonego Skarbów Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Chciałem się zapytać, jak to jest wieńczyć to całe dzieło, które zaczynało się w tak dosyć trudnych czasach pandemicznych, gdzieś na samym początku, ale no, sukcesywnie powstawało. Nawet niektórzy byli zaskoczeni tym, że mimo tych trudnych okoliczności właściwie nic was nie zastopowało.
To znaczy, to jest prawda, że udało się nam przygotować ten projekt tak pod względem mechanizmu finansowego, jak i pod względem harmonogramu tak naprawdę rzeczowego, że to się udało zrobić, aczkolwiek oczywiście sporo trudności po drodze było. One były głównie logistyczne, dlatego że to nie jest jeden obiekt, to nie jest obiekt nowo budowany, to jest 7 obiektów, z czego tak naprawdę 5, przepraszam, było do pełnej konserwacji. To, co pyta pan, jak to jest wieńczyć to dzieło, to odpowiem panu po pierwsze jako historyk sztuki. Dla mnie radość nieprawdopodobna, dlatego że udało się nam przewrócić do obiegu kulturowego, do dziedzictwa kulturowego obiektu, które były skazane na degradację. I to zostało zrobione strukturalnie, tak jak jeżeli chodzi o architekturę drewnianą jako taką, jak również wyposażenie ruchome. I teraz myślę o Polance Wielkiej, gdzie jesteśmy, myślę o Nitku, myślę o Osieku, myślę o Starej Szkole i myślę o Grojcu. Dwa pozostałe, Bodygowice i Gilowice, kościoły, one były funkcjonujące, więc tam tak naprawdę głównie nacisk był położony na wyposażenie ruchowe i na konserwację estetyczną. Natomiast te 5, o których wspomniałem, no, na nowo mogą dawać świadectwo i historii, i dziedzictwa. I to jest wielka radość, że udało nam się to stworzyć. To mówię jako historyk sztuki, jako kierownik projektu, no to wywiązaliśmy się tak naprawdę z umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i finansowo, i pod względem harmonogramu, czyli zrealizowaliśmy wszystkie założone zadania, które były do zrealizowania tego obiektu. Czy były trudności o charakterze konserwatorskim czy budowlanym, to zaraz pewnie też kolega odpowie, ale jasne, że tak. Dlatego, że obiekty w takim stanie degradacji miały mnóstwo i zagadek, i rzeczy, których nie dało się, że tak powiem, na etapie przygotowywania i programów konserwatorskich, i pozwoleń na budowę, i kosztorysów przewidzieć. Po prostu nie było szans na taką inwentaryzację. Więc oczywiście, że wychodziły różne sytuacje, z którymi trzeba było sobie poradzić, i daliśmy radę.
To dobrze, że te zagadki były ujawniane sukcesywnie, bo gdybyśmy wszystkie nagle ujawnili, to trudno byłoby właściwie, czy jest jakieś odkrycie, które wysuwa się na pierwszy plan, czy można powiedzieć, czy w tych szeregu jakby takich małych odkryć w tej architekturze drewnianej jest coś, co przykuło panów uwagę specyficznie. No.
Jarosław Skrzypek, inspektor wiodący projektu. Ja byłem przynajmniej tym, co odkryliśmy w partii przyziemia, tak? Czyli jakieś kanały, jakieś no w ogóle struktura podwalin, której no nie przewidywaliśmy to na początku przy okazji projektów do takiej kompleksowej renowacji, a wyszło, że jednak wymagały te elementy konstrukcyjne ścian. No pewnej konserwacji, zupełnie to było zaskoczenie, tak? Też się chciałem odnieść troszkę do okresu pandemii, gdzie tutaj można powiedzieć, że dziękujemy troszkę wszystkim urzędom, że uzyskaliśmy te wszystkie zgłoszenia, całe procedury zgłoszenia, rozpoczęcia robót. To wszystko robiliśmy zdalnie, tak? Przez ePUAP-y i tutaj też wielkie podziękowania dla urzędów w Oświęcimiu, w Wadowicach, w Żywcu, w Bielsku, że to po prostu nam tak ładnie, gładko przeszło, tak? Natomiast z takich wrażeń to nawet dzisiaj z panem kierownikiem projektu weszliśmy tutaj do kościoła w Polance i no można powiedzieć efekt jest taki bardzo, bardzo bym powiedział taki świetlisty, tak? Wnętrza. Zupełnie tak świetliście, no, tak jak powtórzę jeszcze raz. Natomiast no, pamiętamy, jak tu przyjechaliśmy po raz pierwszy. No, te obiekty w Polance może nie aż tak, ale tu myślę głównie o Starej Wsi. no to były takie no prawie już w degradacji technicznej, także to bardzo dobry po prostu czas, nastał dla tych obiektów, dla społeczności lokalnych jak najbardziej, żeby można było tutaj coś też skorzystać. No i dla turystów, którzy mamy nadzieję, że będą odwiedzać te miejsca i no... Nawet ja sam przyznam, że jestem zaciekawiony, jak ta cała ścieżka obecnie wygląda i mam w planach gdzieś tutaj przyjechać, zobaczyć właśnie z perspektywy turysty.
Jeszcze chciałem się zapytać, na ile ten projekt jest nowatorski, bo wszyscy mówią, że to jest właściwie takie jedyne przedsięwzięcie w Polsce, ale być może nie mamy całego oglądu spraw.
Znaczy nowatorski dlatego, że on był niezwykle skomplikowany pod względem organizacyjnym i logistycznym, to bez dwóch zdań. I ja nie znam faktycznie projektu realizowanego ani w ramach EOG-ów, ani po ISiU, który miałby taką skalę tak rozproszonych obiektów, więc pod tym względem była to układanka i była to spora trudność, żeby to opanować. Udało się na szczęście. Ja chcę też zwrócić uwagę, proszę Państwa, na to, że to jest siedmiu obiektów, o których mówimy, to jest trzon tak naprawdę szlaku architektury drewnianej diecezji bielsko-żywieckiej. Dodatkowo jest jeszcze 14 kościołów, które są otagowane, przepraszam takie wyrażenie, to znaczy, że można pobrać sobie aplikację na stronie MURO i można już z mapą i z informacją przy każdym kościele sobie je spokojnie zwiedzić i spokojnie oglądnąć. Pytał Pan jeszcze o takie zaskoczenia natury artystyczno-konserwatorskiej. To dla mnie to bez wątpienia ołtarz w Osieku, który przed przystąpieniem do prac miał białą polichromię, natomiast wyszła nam piękna marmoryzacja XVII-wieczna w trakcie pierwszego etapu realizacji jego konserwacji, czyli przy badaniach. No i potem decyzją i za zgodą ministra kultury, bo to jest istotne, bo to była dodatkowa po prostu robota, mogliśmy przywrócić formę pierwotną. I on teraz swoje oka o całości, zresztą Osiek wygląda cudownie. Ja akurat to jest mój numer jeden na mapie tego szlaku, poświęcony śmierci Morzjanu Ławite, opowiadającym o tym, jak śmierć była traktowana albo pojmowana w kulturze chrześcijańskiej. To tak, to zdecydowanie Osiek. Ale to w ogóle, to, proszę Państwa, no to trzeba jakby mieć świadomość tego, że stworzył się piękny szlak, na który trzeba po prostu się udać, czy samochodami, czy rowerami i zwiedzić te wszystkie obiekty, które są na trwale wpisane w kulturę i krajobraz tych miejsc. I tutaj serdecznie po prostu zapraszamy. To będzie chyba najlepsza reklama i sposobność, żeby to można było ocenić i mam nadzieję docenić.
W części także ten projekt wziął na swoje ramiona dziedzictwo no, tych ziem diecezji bielsko-żywieckiej, połączonej jakby siłą rzeczy z części Małopolski i części Śląska, prawda, ale no, to jest serce tej diecezji, można powiedzieć, ta architektura drewniana i myślę, jak rozmawiałem z tutaj przedstawicielami społeczności lokalnej, oni nagle odkryli, że mają skarb. Nie do końca sobie zdawali z tego sprawę chyba.
To tym bardziej trzeba podkreślić właśnie wartość, że zostały te obiekty właśnie podjęte, no może nie z ruin, tak, no bo stały, ale no ta wartość artystyczna tutaj została pokazana jak najbardziej. Bardzo się cieszę, że właśnie już są takie głosy, że mieszkańcy okolicznych właśnie tych terenów to doceniają, jak tu właśnie mówimy o docenieniu całego wysiłku, całego wkładu, ale no to ma działać, to ma dawać jakoś na przyszłość, tak, połączenie, można powiedzieć, historii z przyszłością, tak? Więc jak najbardziej tutaj te obiekty, wartość historyczna. Ja jestem inżynierem budownictwa, natomiast no, z historią sztuki mam do czynienia o tyle, że mam do czynienia z zabytkami, tak? Ale ja patrzę często na to właśnie, jak to zostało wykonane, dlaczego tak zostało wykonane. Często też mamy do czynienia z jakimiś odkryciami właśnie, typu nawet i archeologicznego. No tutaj nie mieliśmy, ale zdarzają się i takie, prawda? Natomiast mnie najbardziej cieszy, że po prostu każdy obiekt, który jakoś tam sięga historią właśnie w historią. Sięga swoją jakby obecnością w historii, tak, i stoi, i możemy przyczynić się do tego, że no coś jakby zbudowaliśmy w pewnym sensie od nowa. Od nowa to znaczy, dokonaliśmy pewnej, albo niepewnej, no, kompleksowej renowacji czy konserwacji obiektu, który może teraz czasem dostaje długie życie techniczne, nazwijmy tak. To mnie to bardzo cieszy, tak, bo to no, można powiedzieć, że częściowo to się, proszę mieć, może źle nie zrozumieć, ale coś też pozostawiamy po sobie, tak? Więc ja czuję się troszkę związany, tak, sercem z tymi miejscami. Chyba najbardziej z Polanką, ale to jest już osobista sprawa, prawda? Natomiast no rzeczywiście, te cały szlak, jeszcze raz powtórzmy, zapraszamy wszystkich tutaj do oglądania, zwiedzania. No i też chwili może zadumy, tak, jak to kiedyś bywało. Nawiązując jeszcze Osieka, to jest właśnie, jak sobie przypomniałem. Tam warto zobaczyć albo zauważyć epitafia na grobkach, tak? Bardzo nas kiedyś ujęło, też któregoś maja, kilka lat temu byliśmy i nagle patrzymy, a są zupełnie, zupełnie ciekawe odkrycia. Dla mnie naprawdę takie bardzo, bardzo fascynujące wręcz te epitafia, gdzie nawet szukałem gdzieś tam jakichś po prostu powiązań historycznych, no ale nie jestem historykiem, jestem inżynierem, więc bardziej, że szukam przyczyny, szukam historii, bardzo mnie to interesuje, więc tak to też można podsumować. Jarosław Skrzypek, inspektor wiodący projektu MURO.
Ile czasu potrzeba? Matko, mam dziękować chcę
za twą dobroć, za kolejny dobry dzień. Twa smutna twarz wciąż przy mnie jest, twe spojrzenie ciągle, matko, chroni mnie.
Gromkie brawa. Szanowni Państwo, przywitał Państwa zespół śpiewaczy Kalina z Polanki Wielkiej, który pod batutą Jarosława Dzieciaka wykonał pieśń Śladami Maryi. Szanowni Państwo, dzisiaj obchodzimy wielkie święto, uroczyste otwarcie Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego diecezji bielsko-żywieckiej. Dzięki realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oddajemy do użytku odrestaurowane, bezcenne dla polskiej kultury drewniane kościółki znajdujące się w Polance Wielkiej, Grojcu, Nitku, Osieku oraz drewniany budynek dawnej szkoły parafialnej w Starej Wsi. Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzono konserwację dwóch drewnianych świątyń parafialnych w Gilowicach i Łodygowicach. Projekt został dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 16 milionów złotych, a wkład własny wynosił 15% sumy dofinansowania. Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-Żywieckiej ma za zadanie prezentować skarby drewnianej architektury sakralnej i pozwalać na odbycie pasjonującej wędrówki w świat piękna, sakrum i głębokich przeżyć sięgających nieba. Nieba sięgają również nasze modlitwy, zatem zapraszam księdza Mieczysława Pielę, proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Polance Wielkiej i proszę o odmówienie krótkiej modlitwy.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze, na wieki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Szanowni Państwo, zapraszam teraz gospodarza dzisiejszej uroczystości, pana Grzegorza Gałgana, i proszę o zabranie głosu.
Szanowny panie premierze, szanowny panie ministrze, szanowny panie wojewodo, jego ekscelencjo, szanowni goście, szanowna pani marszałek, panowie posłowie, wszyscy zaproszeni goście, dostojni goście, ponieważ dla nas, dla Polanki Wielkiej i myślę nie tylko dla Polanki Wielkiej, jest to wielka chwila, ważna chwila, i ważne wydarzenie w naszej historii. Witam w naszych właśnie progach skromnej gminy Polanka Wielka, złożonej tak naprawdę z jednej miejscowości, ale z dwóch parafii i z trzech kościołów. No i właśnie ten kościół dzisiaj połączył nas, abyśmy się tutaj dzisiaj mogli zgromadzić. Dlaczego nas połączył? To jest serce naszej wsi, które pamięta wiele wydarzeń, pamięta wiele uroczystości, które się odbywały na terenie naszej miejscowości. A i zarazem chwila, gdzie warto tutaj wspomnieć, że tak kapitalny remont, który w tej chwili się odbył, nastąpił po ponad 200 latach od ostatniego remontu, który właśnie jest upamiętniony tablicą wewnątrz w kościele w 1799 roku. Chciałbym tutaj kilka przytoczyć faktów, które miały miejsce z tymże kościołem. Mianowicie na początku XXI wieku ówczesna Rada Gminy podjęła decyzję, aby nie przenosić starego kościoła w inne miejsce i chwała im za to, że taką właśnie decyzję podjęli. Został w tym miejscu. W myśl zasady starych korzeni, starych drzew się nie przesadza i jestem temu bardzo wdzięczny. Chciałbym wam nakreślić, ponieważ historia historią, ale myślę, że sam fakt, że się udało go odtworzyć, gdzie Kościół nie funkcjonował od końca, od początku lat 90., musiał wzbudzić wśród osób wiele takich wyzwań wewnętrznych i sprawić to, abyśmy mieli mobilizację do tego, aby to się stało. I tak się właśnie stało w 2015 roku, kiedy poznałem księdza doktora Szymona Tracza, kiedy mnie miał okazję odwiedzić w gminie. Zaproponował, abyśmy zrobili najpierw dokumentację. I tak właśnie się działo w 2016-2017, 2 lata tworzenia dokumentacji. I w 2018 roku przyszedł pierwszy rok, kiedy postaraliśmy się o pieniądze, faktyczne, fizyczne pieniądze na remont tegoż kościoła i otrzymaliśmy takie pieniądze od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Małopolsce w wysokości 80 000 zł, jak i zarazem od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Funduszu Kościelnego 100 000 zł. Wydatkowaliśmy je, wyremontowaliśmy to, co wyremontowaliśmy. I powiem Państwu tak, podzielę się taką refleksją, że jeżeli ja taki powiedziałbym laik, jeżeli chodzi o pracę z zabytkami, ponieważ miałem do czynienia z fachowcami koło siebie cały czas. Patrząc na zakres prac za takie pieniądze, ten remont będzie trwał wiecznie, a 20 lat to jest minimum. Ale pojawiła się taka okazja, kiedy właśnie decyzja wyszła z inicjatywą, aby stworzyć muzeum rozproszone, stworzyć, nadać inną funkcję tymże kościołom, bo to nie chodzi tylko o kościół w Polance Wielkiej, ale właśnie o innych 6 obiektów plus nasz w Polance Wielkiej. I udało się właśnie dzięki przychylności diecezji, tutaj chylę bardzo nisko czoło, i później współfinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I dzisiaj możemy podziwiać i być dumni z tego, że słabnące tętno tego kościoła napawa nowym tętnem, nowym życiem, pełniąc inną funkcję i cieszmy się z tego, bo naprawdę to jest nasza historia, historia, którą musimy pielęgnować, ponieważ wartości, które przyświecają nam, tam są zgromadzone i dzisiaj musimy za to zadbać, aby myśleć o tym, co będziemy robić w przyszłości i ta młodzież stojąca za nami, aby wiedziała, co przed nią stoi i skąd się wywodzą, bo właśnie to są takie właśnie lokalne wartości, które dla nas, dla naszych mieszkańców, właśnie takich gmin jak Polanka Wielka i myślę, że pozostałe gminy, bo to są kościoły na mniejszych gminach, budzą wielką wartość historyczną. Także z tego miejsca jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panie premierze, bardzo serdecznie dziękuję księdzu biskupowi za pomysł i za realizację. Serdecznie dziękuję i zapraszam do zwiedzania.
Bardzo serdecznie dziękujemy panie wójcie. Zapraszam teraz gospodarza też dzisiejszej uroczystości, jego ekscelencję księdza profesora doktora habilitowanego Romana Pindla, biskupa ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej i proszę o zabranie głosu.
Szanowni Państwo, wszyscy zgromadzeni pod tym pięknym i prostym zaproszeniem. Serdecznie wszystkich witam i dziękuję za przyjęcie tego naszego zaproszenia. Słowa te kieruję do wszystkich, też i tych, których wymienił mój poprzednik, gospodarz tego miejsca, ale na czele z panem premierem, profesorem Piotrem Glińskim, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Zwłaszcza, że przybycie do tego zakątka to spore wyzwanie. Sam się o tym przekonałem, też jadąc z Bielska chociażby, a nie jest to daleko. Chcę powiedzieć, że w tym beskidzkim krajobrazie naszej diecezji bielsko-żywieckiej drewniane kościoły to element piękny i cenny. Wielki skarb, ale także ważne dziedzictwo polskiej i lokalnej kultury. Z ponad 25 tego typu obiektów drewnianych, tylko kilka nie jest wpisanych do rejestru zabytków. Wszystkie one z jednej strony stanowią świadectwo wiary naszych przodków, którzy je budowali i utrzymywali, Niektórzy doskonale zdawali egzamin z polskości i z katolicyzmu. Jest to jednak wymagająca spuścizna, co wiąże się z jej naturą. Drewniany budulec, który wymaga nieustannej troski, stałych zabiegów, aby mógł oprzeć się działaniom niszczycielskim, nielitościwie upływającego czasu. Dodam jeszcze, że na początku istnienia tej diecezji spaliły się dwa bardzo cenne kościoły i mieszkańcy kilku innych parafii po prostu podjęli różnego rodzaju działania zabezpieczające, łącznie z tym, że do dzisiaj trwają całonocne czuwania przy kościele drewnianym, bo ludzie wierzą, że człowiek lepiej upilnuje niż elektronika. Otóż nasza powstająca instytucja kościelna, Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-Żywieckiej, jest próbą podjęcia wyzwania, jakie niesie ze sobą troska o artystyczną spuściznę Podbeskidzia, będącą w zarządzie jednak poszczególnych parafii, to podkreślamy. Przede wszystkim jest to oczywiście konserwacja, zabezpieczenie zbiorów artystycznych, popularyzacja sztuki sakralnej i to wszystko łączy się oczywiście z misją Kościoła, jaką jest ewangelizacja. Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy rozumieją nasze intencje, wciąż okazują nam życzliwe wsparcie, gdy zwłaszcza dziś stawiamy pierwszy krok, uroczyście inaugurując działalność Beskidzkiego MURO, jak w skrócie określiliśmy nasze muzeum rozproszone. Jesteśmy szczególnie wdzięczni obecnemu wśród nas panu premierowi, profesorowi Piotrowi Glińskiemu, za okazywane nam wciąż zaufanie, dzięki czemu mogliśmy pozyskać bardzo duże wsparcie finansowe z funduszy unijnych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2014-2020, bez którego nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić gruntownej konserwacji 7 bezcennych dla polskiej kultury kościołów, z których 4 od lat nie były już używane. Dziękuję bardzo, że pan premier zechciał przyjąć zaproszenie na nasze Podbeskidzie. Dziękujemy również, że kierowany przez pana premiera resort kultury co roku wspiera konserwację sztuki sakralnej właśnie u nas, czy także u nas. Liczymy na dalszą i owocną współpracę. Realizacja podjętego zadania kilkuletniego przypadła na bardzo trudny czas pandemii, a także wojny na Ukrainie. Uratowane drewniane świątynie przez wieki służyły niewielkim wspólnotom parafialnym, które dziś borykają się też z różnymi problemami, także z utrzymaniem dwóch kościołów, starego drewnianego i nowego murowanego. Dziękujemy także pracownikom Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich i Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także opiekunom projektu z obu departamentów, za wszelką okazaną pomoc, merytoryczne wsparcie, życzliwość. Jesteśmy również wdzięczni pracownikom wojewódzkich urzędów konserwatorskich w Krakowie i w Katowicach, jako że diecezja przynależy terytorialnie do dwóch województw, a także delegaturze w Bielsku-Białej. Dziękujemy za wielorakie wsparcie samorządom lokalnym na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Między innymi dzięki ogromnej życzliwości pana wójta miejscowego, mojego przedmówcy, pana Grzegorza Gałgana i jego współpracowników, dziś możemy gościć Polance Wielkiej. Ale nasze przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez pomocy włodarzy gminy Wieprz, Osiek, Wilamowice i Łodygowice, także powiatu oświęcimskiego. Szanowni samorządowcy, dziękujemy bardzo za wspaniałe zaangażowanie i ogromną troskę i świadectwo naprawdę dobrej współpracy. Muszę podziękować także moim najbliższym współpracownikom z Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej, zwłaszcza z Biura Ekonoma i Kancelarii, wszystkim także księżom proboszczom, którzy na co dzień troszczą się o powierzone im świątynie, ale najbardziej księdzu doktorowi Szymonowi Traczowi, który całym tym projektem zawiadywał, organizował, miał pomysł w ogóle od samego początku. Także na ręce pana Huberta Piątkowskiego, kierownika projektu, składam serdeczne podziękowania dla całego jego zespołu tego projektowego na rzecz powstania MURO. Dziękuję konsorcjum kierowanemu przez pana Jakuba Szarka, firmie Elektrak System z panem prezesem Mirosławem Gabzdylem za sprawne i efektowne przeprowadzenie prac budowlano-konserwatorskich, przy których pracowało prawie 70 osób. Dziękuję wszystkim za każdą pracę i także za dzisiejszą obecność. Wraz z rozpoczęciem realizacji projektu pojawiły się nowe wyzwania i zadania trudne do przewidzenia na etapie planowania. Dlatego jesteśmy wdzięczni za finansowe wsparcie robót dodatkowych, które wynikły z rosnących cen i także innych uwarunkowań. A więc zarządowi Fundacji PGNiG imieniem Ignacego Łukaszewicza w Warszawie, Fundacji Lotto imieniem Haliny Konopackiej w Warszawie, także dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych. Szanowni Państwo, staliście się zaszczytnymi mecenasami naszego MURO. Używam tej nazwy, żebyśmy się może nauczyli już nawet dzisiaj. Wreszcie ze słowami szczególnego podziękowania chciałbym zwrócić się do dwóch osób, które niejako przyjęły rolę rodziców chrzestnych naszego dzieła. Ośmielam się tak to nazwać. Dziękujemy pani premier Beacie Szydło, którą niestety obowiązki zatrzymały w Brukseli, a którą serdecznie pozdrawiam, a także obecnemu wśród nas panu ministrowi Grzegorzowi Pudzie. Nie tylko bardzo dziękujemy za to, co już było, ale też ufamy, że będziemy mogli liczyć także na przyszłość. Także, by nie zapomnieć o naszym, nazwijmy to, chrześniaku, czyli Beskidzkim Muzeum Rozproszonym MURO. Bardzo trudno w tym krótkim wystąpieniu, tak sobie uświadamiam, wszystkich Państwa wymienić z imienia i nazwiska, zwłaszcza tych, którzy wnieśli jakikolwiek wkład, a nieraz bardzo wielki, w to wielkie dzieło. Nasza wdzięczność i przywrócona na trwałe świetność tych zabytków sakralnych niech będzie jakąś widzialną nagrodą, oprócz takiego podziękowania chrześcijańskiego Bóg zapłać.
Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu biskupowi. Szanowni Państwo, na naszą dzisiejszą uroczystość dotarł także doktor inżynier Piotr Turkiewicz, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Witamy serdecznie. A teraz zapraszam wiceprezesa Rady Ministrów, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, profesora, doktora habilitowanego Piotra Glińskiego i proszę o zabranie głosu.
Panowie ministrowie, ekscelencjo, księże biskupie, pani marszałek, panie wojewodo, panowie posłowie, państwo samorządowcy. Wielebne osoby duchowne, panie i panowie, wszyscy tutaj zebrani. To jest przede wszystkim wielki honor. Dziękuję za zaproszenie, honor, że mogę być tutaj z państwem na tej pięknej podbeskidzkiej ziemi. My zawsze, jak przyjeżdżamy do takich pięknych miejsc w Polsce, to jesteśmy przede wszystkim uderzeni pięknem przyrody, pięknem, wspaniale zadbanych miejscowości. Widać, że gospodarze są wszędzie w Polsce, że Polska się zmienia i w związku z tym to jest wielki honor, że możemy tu być z państwem. To jest faktycznie moment bardzo szczęśliwy i podniosły. Zwłaszcza młodzież powinna to docenić, ponieważ otwieramy dzisiaj dzieło, które jest wspólnym dziełem bardzo wielu osób i instytucji. Dzieło, które najkrócej można określić mianem, że jest to nowa instytucja, która jest mądra i piękna. Ktoś to wymyślił. Patrzę tutaj na księdza doktora Szymona Tracza. On pewnie wie, kto to wymyślił, ale jest pewnie podejrzany. Tak, no oczywiście, że Pan Bóg to dał nam możliwość, żebyśmy się wykazali, żebyście się Państwo wykazali. Bo jest to piękny projekt. Projekt, który łączy przeszłość z teraźniejszością i przyszłością, który jest oparty na wiedzy, na profesjonalnym podejściu do dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa sakralnego, religijnego. I ta sama nazwa już pokazuje, jak można dobrze wymyśleć instytucję, która będzie nam wszystkim służyła. Beskidzkie Muzeum Rozproszone, sakralnej architektury drewnianej, czyli tego wszystkiego, co nasi przodkowie tworzyli po to, żeby wspólnoty mogły się wokół naszych wartości gromadzić i realizować. I to wszystko jest tak pięknie zachowane i przeniesione w teraźniejszość i przyszłość, prawda? No bo 4 obiekty już nie funkcjonowały sakralnie, łącznie 7 obiektów łączy, połączone w tę sieć, która została zadbana. I za to wszystko dziękuję. Ksiądz biskup tak pięknie dziękował wszystkim. Ja się po prostu dołączam do tego, bo naprawdę to jest dowód na to, jak można synergicznie, łącząc dobre strony różnych środowisk, osób, instytucji, tworzyć coś naprawdę pożytecznego dla nas wszystkich. No, dla polityka to jest bardzo łatwe, bo polityk ma obowiązek, czasami mówimy psi obowiązek, bo trzeba polityków do tego zmuszać, realizacji dobra publicznego. I to jest naprawdę duża satysfakcja, jak my możemy do tego dobra publicznego się po prostu dokładać naszymi decyzjami, także walkami o to, żeby było więcej tych możliwości, zwłaszcza w obszarze kultury. Tu moi koledzy, którzy zawsze mnie wspierają, zwłaszcza z Podbeskidzia, bo i Stanisław, i Grzegorz, i wiele innych osób wspiera w tym, żebyśmy na kulturę, na dziedzictwo mieli te środki. I z dumą mogę powiedzieć, że od 7 lat mamy o 100% zwiększony budżet, nawet ponad 100% zwiększony budżet resortu, ale nie tylko resortu. Nasze instytucje po prostu mogą znacznie lepiej działać w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego. No i mamy także osiągnięcia w tej działce europejskiej. Jeszcze o tym 2 słowa powiem. Bo to jest jeden z projektów 146 realizowanych z funduszy polskich pochodzących z Unii Europejskiej. Tak to trzeba jasno powiedzieć. To są nasze polskie fundusze, bo nikt nam nie robi łaski, nikt nam nie daje prezentów, tylko jako partner w Unii Europejskiej mamy prawo mieć dostęp do środków tak zwanych europejskich. To są fundusze polskie z Unii Europejskiej. Dzięki naszej współpracy wiarygodnej z Unią Europejską możemy także środki tak zwane europejskie przeznaczać na rozwój Polski w wielu dziedzinach. I w tej perspektywie zrealizowaliśmy 146 inwestycji. Czyli takich dóbr, o których tu mówimy, to trzeba przemnożyć przez 146. A teraz jeszcze Państwu zaproponuję, żebyśmy to przemnożyli przez 6272. 6272 inwestycje w kulturze i dziedzictwie narodowym zostało zrealizowanych w ostatnie 7,5 roku przez naszą ekipę. 6272 inwestycje, czyli to dobro, które tutaj omawiamy, otwieramy, jesteśmy z tego dumni, pomnóżmy przez to, co udało nam się zrobić w całej Polsce, no w znacznie większej skali. Z tego możemy być faktycznie chyba usatysfakcjonowani, bo to też jest przecież praca całego naszego narodu. Bo to nie ma tak, że tam minister podejmuje. Ja mam swoje obowiązki, mam nadzieję, że je wypełniam. Obowiązkiem ministra jest walczyć o to, żeby było tych środków jak najwięcej, żeby je racjonalnie dzielić w bardzo różnych projektach, programach. 30 tysięcy projektów w kulturze żeśmy zrealizowali. 30 tysięcy w tym czasie, natomiast jeśli chodzi o inwestycje tej skali mniej więcej, trochę mniejszej, trochę większej czasami, to 6272. Więc no, tak powinniśmy rządzić, no, tak powinna Polska wyglądać, tak powinna się Polska zmieniać. I tym bardziej jestem wdzięczny, że przy tym projekcie tak wiele osób pracowało i mamy taki efekt, że aż przyjemnie jest przyjechać i zwiedzać. No to jest święto, tak, dla nas wszystkich dzisiaj, ale przecież ktoś latami na to pracował, najpierw wymyślił, bo to jest przede wszystkim mądre, No i stworzył coś pięknego. Coś pięknego dla nas wszystkich, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, będziemy jeszcze dzisiaj w paru innych miejscach. Tutaj na Podbeskidziu, będziemy w Bielsku Białej, gdzie mamy tworzone w tej chwili studio, a w zasadzie centrum bajki, więc rozwijamy te słynne bielskie studio filmów rysunkowych w coś więcej niż tylko studio, które na nowo w tej chwili, muszę Państwu powiedzieć, rozpoczęło produkcję filmów dla dzieci przede wszystkim, ale nie tylko, więc po prostu przywracamy te funkcje, które też gdzieś tam zapodziały się w ostatnich latach do życia, inwestując w kulturę także w Państwa regionie. W województwie śląskim to jest prawie 200 milionów przeznaczonych na kilkanaście tysięcy projektów w kulturze, więc zawsze w takiej perspektywie trzeba patrzeć na to, co udaje nam się tu dzisiaj zrealizować i otworzyć. Projekt mądry, bo projekt, który wymyśla na nowo ważne dla nas wszystkich, dla społeczności lokalnych funkcje, jakie mogą pełnić te obiekty, które no, były w takim momencie zakrętu dziejowego, bo jak było to już podkreślane, przestały funkcje pełnić sakralne, niektóre z nich i potrzebowały być wymyślone na nowo. Udało nam się to zrobić. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za to, że mogliśmy ten projekt zrealizować. Dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękujemy, panie premierze. Szanowni Państwo, na dzisiejszą uroczystość również dotarł pan Łukasz Konarzewski, przepraszam bardzo, śląski wojewódzki konserwator zabytków. Także również serdecznie, bardzo gorąco witamy. A teraz zapraszam pana Rafała Bochenka, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę o zabranie głosu.
Ja dzisiaj jako posłannik, szanowny księże arcybiskupie, szanowny panie profesorze, panie premierze, drodzy panowie ministrowie, koledzy parlamentarzyści, drodzy samorządowcy, znaczy raz panią marszałek Iwoną Gibas, panie wojewodo, samorządowcy z tutejszych gmin i powiatu, na czele z panem wójtem, gospodarzem Polanki Wielkiej Grzegorzem Gałganem, drodzy księża, szanowni mieszkańcy i wszyscy zaproszeni goście. Wielki i szczególny dzień dla Polanki, dla kilku jeszcze innych miejscowości powiatu oświęcimskiego, który ten dzień jest właśnie wyrazem pielęgnacji naszych wartości, tradycji, kultury, która dzisiaj de facto się w jakiś sposób poprzez tę inwestycję, która była prowadzona w ostatnich latach, materializuje. I właśnie na tę okoliczność mam ogromny zaszczyt i przyjemność przeczytać okolicznościowy list, jaki wystosowała pani premier Beata Szydło do uczestników dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, niezmiernie ucieszyła mnie informacja o pomyślnym zrealizowaniu projektu pod nazwą Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Przede wszystkim jestem bardzo wdzięczna za wytrwałość w dążeniu do realizacji tej inicjatywy, która wspiera ważną część polskiego dziedzictwa kulturowego. Bardzo dziękuję za zaproszenie na inaugurację muzeum. Niestety ze względu na trwającą sesję Parlamentu Europejskiego w Strasburgu nie mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu. Ta inicjatywa to wielka szansa dla województwa śląskiego i małopolskiego, pozwalająca na zachowanie unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego naszego kraju i ocalenia niepowtarzalnych kościołów, mających szczególne znaczenie dla wszystkich wiernych. Dbałość o tradycję jest gwarantem ciągłości wzmacniania więzi międzypokoleniowych. Jestem przekonana, że będzie miała pozytywny wpływ na rozwój naszego regionu, szczególnie turystyki, będzie piękną wizytówką przyciągającą zwiedzających z całego świata. Wierzę, że aspekt edukacyjny także wpłynie pozytywnie na rozwój zainteresowania architekturą sakralną, która jest ważnym elementem polskiej kultury, odzwierciedlającym nasze wartości. Z całego serca gratuluję wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie Beskidzkiego Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej, dyrekcji, pracownikom. Życzę dużo zdrowia, dalszego rozwoju i pomyślności w realizacji wszystkich planów i zamierzeń. Podpisana pani premier Beata Szydło, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, zapraszam teraz dyrektora Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego Diecezji Bielsko-Żywieckiej, księdza doktora Szymona Tracza, i bardzo proszę o przedstawienie projektu oraz prezentację multimedialną muzeum.
Ekscelencjo, najdocenniejszy księże biskupie, szanowny panie premierze, szanowni państwo, przyjaciele Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego, przybyli z bliska i daleka, droga młodzieży, która jesteście razem z nami. Kiedy jeszcze wczoraj rano zapytano by mnie, który z momentów realizowanego projektu o dość skomplikowanej nazwie, widocznej na przeźroczu, był najbardziej taki podniosły, to powiedziałbym bez wątpienia, że był to moment, kiedy na północnej ścianie prezbiterium kościoła w Polance Wielkiej zawiesiłem namalowany w 1685 roku portret Marcina Cieńskiego, podkomorzego sieradzkiego i właściciela dóbr w Polance Wielkiej. Dlaczego? Bo to ten wizerunek człowieka niezwykłego, uczestnika prawie wszystkich wypraw wojennych króla Jana III Sobieskiego, w tym pamiętnej odsieczy wiedeńskiej, siłacza, który w zawodach pokonał osławionego króla Augusta II Mocnego, gdyż król przerwał, złamał podkowę, a Cieński przerwał całą talię kart. Wrócił po latach tułaczki na swoje miejsce. Zawisł nad płytami epitafijnymi swoich wnuków w miejscu, gdzie w czasie prac pod posadzką znaleźliśmy pod amboną pozostałości pochówków dwóch cieńskich zmarłych jako nastolatków. A wraz z powrotem portretu do kościoła zakończyła się gigantyczna w skali konserwacja jednego z najpiękniejszych kościołów w tej części Polski, drewnianego kościoła świętego Mikołaja w Polance Wielkiej, który to kościół, tutaj na przeźroczu mamy właśnie ten portret, sukcesywnie przez wiele lat ratował już ksiądz prawca Tadeusz Pożycki, który to 26 lat temu po raz pierwszy pokazał mi portret Cieńskiego i coraz bardziej podupadający w ruinę stary kościół. Ale wczoraj po wieczornej mszy świętej w starej wsi w mojej parafii podeszła do mnie parafianka z maleńką córeczką, mówiąc: księże proboszczu, jesteśmy z całą rodziną bardzo wdzięczni, pod wielkim wrażeniem budynku starej szkoły po przeprowadzonych pracach konserwatorskich. Po czym wręczyła mi w rękę tą kronikę, mówiąc: to jest kronika starej szkoły, szkoły w starej wsi od 1866 roku, prowadzona do 1940, do 8 stycznia. Mieli ją moi rodzice i moi dziadkowie, i czekali na właściwy moment, żeby ją przekazać do godnego miejsca. Szkoła wróciła do swojej świetności. Kronika może wrócić na swoje dawne miejsce. To są takie wzruszające momenty, które są największą nagrodą za podjęty trud tych wszystkich osób zaangażowanych w to wielkie dzieło. Kiedy dzisiaj uroczyście inaugurujemy działalność Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego Diecezji Bielsko-Żywieckiej, musimy uświadomić sobie, że oto dla kolejnych pokoleń uratowaliśmy 7 bezcennych dla polskiej kultury drewnianych obiektów. Późnogotyckie kościoły w Gilowicach, Osieku, Łodygowicach, Gilowica, Gosieku i Nitku, wczesno-renesansowy kościół w Polance Wielkiej, barokowy kościół w Grójcu i wreszcie unikalny, jeśli chodzi o stan zachowania in situ, budynek XVIII-wiecznej starej szkoły w Starej Wsi. Budowle te otrzymały nowe dachy, wymienione zostały podwaliny i posadzki, zakończono zakonserwowano elewacje boczne, z mozołem przeprowadzono prace konserwatorskie przy ruchomym wyposażeniu. Jednocześnie budowle te stały się nośnikami fascynującej opowieści o szerszym wymiarze, skarbach naszej diecezji, muzycznej kulturze ze zbiorem instrumentów, technikach ciesielskich, przyrodzie i roślinach występujących w sztuce sakralnej, wreszcie o śmierci i sposobie jej przeżywania na przestrzeni wieków. To, co autentyczne, historyczne, a zarazem piękne, uzupełnia wirtualna rzeczywistość wzbogacona o nowatorskie rozwiązania z zakresu informatyki, która w języku polskim, angielskim i niemieckim jest w naszym odczuciu wielką kopalnią wiedzy o naszej drewnianej architekturze, sztuce, a przede wszystkim o naszej chrześcijańskiej narodowej tożsamości. Odwiedzenie zaś tych obiektów pozwala nacieszyć oko nie tylko mistyką tych sztuki, ale też pięknym krajobrazem Podbeskidzia. Więcej informacji znajdziecie Państwo na miejscu, w konkretnych obiektach, na stronie internetowej beskidzkiego muro.pl, ulotkach, a także specjalnie napisanej na tą okazję książce wydanej dzięki finansowemu wsparciu Dyrekcji Generalnych Lasów Państwowych w ramach konkursu Drewno jest z lasu, którą Państwo dzisiaj otrzymają jako pamiątkę naszego spotkania. Inicjatywa powołania beskidzkiego muro, które stało się nowatorską i odosobnioną w Europie formułą dla Muzeum Diecezjalnego, wywołała oddźwięk wielu ludzkich serc, która naszą wdzięczność w swoim słowie objął ksiądz biskup Roman, za co bardzo dziękuję. Współpraca z wszystkimi Państwa była dla mnie wielkim zaszczytem, za co także jestem niezwykle wdzięczny Bożej opatrzności. To było coś niesamowitego. Kiedy składaliśmy, panie premierze, projekt, proszę sobie wyobrazić, że w urzędzie w Bielskim pan konserwator Jacek Konio wraz ze współpracownikami pozwolenia pisali nam do 9:30 w nocy po to, żebyśmy mogli uzyskać stosowne pozwolenia. Więc w kolejnych urzędach się zastanawiano, jakim cudem udało się nam to zrobić. Z kolei konserwatorzy z biura konserwatora małopolskiego w ramach własnego prywatnego czasu, pani Joanna Chirzycka i pan Maksymilian Sudewicz, którzy byli opiekunami, przyjeżdżali tutaj i w takim natychmiastowym, szybkim tempie nam radzili, abyśmy mogli to szybko przeprowadzić i merytorycznie, by to było bardzo dobrze zrobione, za co jestem bardzo wdzięczny. I tu moglibyśmy wymieniać tych wszystkich ludzi, którzy z takim ogromnym zapałem zaangażowali się w to dzieło. I tak na przykład teraz tutaj na przeźroczu to jest zdjęcie, które naszym oczom ukazało się w Osieku, gdzie była zdjęta polichromia i obecni tutaj konserwatorzy podświetlili strop ultrafioletem i w pewnym momencie na pustych deskach zobaczyliśmy renesansowe kasetony, co pozwoliło nam zrekonstruować te niezwykłe malowidła, a przedtem nic tam nie było widać. Inną taką sytuacją było, kiedy już jest słynna historia ołtarza porfirowego w Osieku, kiedy spod XIX-wiecznych przemalówek wydobyliśmy strukturę porfirową, która no, jest też wyjątkowa na naszym terenie. Tym to mógłbym tak tutaj całymi godzinami opowiadać, jak była to fascynująca przygoda. Dlatego też kończąc, dziękując wszystkim, chciałbym naszej młodzieży powiedzieć, że warto troszczyć się o zabytki, warto je poznawać, bo jest to fantastyczna przygoda, która może stać się wielką przygodą życia. Bardzo dziękuję za uwagę. I teraz chciałbym Państwa wszystkich serdecznie zaprosić, bo jeśli to jest muzeum rozproszone, no to musimy się rozproszyć do naszych budynków i obiektów. Więc przeszlibyśmy do kościoła w Polance Wielkiej, gdzie poproszę księdza biskupa i pana premiera, aby dosłownie kluczem, który mam ze sobą, żeby mi go nikt nie zabrał, otworzył skarbiec, którym chcemy Państwu pokazać najpiękniejsze obiekty z terenów całej diecezji, dlatego że muzeum rozproszone ma pełnić funkcję muzeum diecezjalnego, a są tam rzeczy niebywałe, jak chociażby kapa uszyta z materiału tureckiego, który Sobieski zdobył pod Wiedniem, a ofiarował do kościoła św. Jana w Kętach. Mamy też panie premierze, najstarszy zachowany na południu Polski, a nie wiem, czy w ogóle nie w Polsce, baldachim procesyjny z 1663 roku, który jest też uratowanym wspaniałym dziełem tu właśnie z Polanki. To są takie pamiątki, które związane są z przywołanym już Cieńskim. Ale też chciałbym Państwu pokazać niepokazywany do tej pory kielich piastowski książąt cieszyńskich, jeden z 10, który znajduje się w naszej ojczyźnie. I mamy też wspaniałe pamiątki po świętym Józefie, arcybiskupie Bilczewskim, naszym rodaku z Wilamowic, które też do tej pory jeszcze nikt nie oglądał, a które trafiły do naszej diecezji, wisiały w gabinecie u księdza arcybiskupa, a jego ochmistrzyni przywiozła je po jego śmierci do Bielska, a córka przekazała do naszego muzeum. Także takich cymeliów i precjozów mamy bardzo dużo. Niezależnie, proszę Państwa, od tych ekspozycji, które zobaczymy, te kościoły to jest naprawdę najwyższa sztuka. Sobie nie uświadamiamy, jak to jest niesamowity skarb i piękno, które chwyta za serce. Dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękujemy księdzu doktorowi. Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja na dalszą część uroczystości. Nastąpi krótkie oprowadzenie po obiekcie i wspólne otwarcie skarbca. Będziemy prosić także Państwa o wykonanie wspólnej fotografii. Skarbiec otworzą wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor dr habilitowany Piotr Gliński oraz jego ekscelencja, ksiądz profesor dr habilitowany Roman Pindel, biskup ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej. Szanowni Państwo, po zwiedzeniu kościoła oraz wystawy tematycznej i uroczystym otwarciu skarbca zapraszamy Państwa do zwiedzania kolejnych obiektów naszego muzeum. Dzisiaj udamy się do kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Nitku, następnie kościoła pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Osieku oraz budynku starej szkoły przyparafialnej w Starej Wsi. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby również skorzystać z transportu do wyżej wymienionych obiektów, na parkingu przy Ochotniczej Straży Pożarnej czekać.
Natomiast na ścianach zawiesiliśmy zasłony wielkopostne, bo część wyposażenia zostało przeniesione do kościoła nowego obok stojącego stacji drogi krzyżowej i niektóre z obrazów, a te dzieła to obraz zabezpieczył właśnie ksiądz Bratodeusz Korzycki. I to jest efekt naszych właśnie prac, jak Feniks popiął. Zdjęcia pokazują, jak to była skala zniszczenia. Tak, jest świątynia jest przygotowana. Wszystkie te świątynie zachowały funkcję sakralną. Obok nowych funkcji właśnie muzealnych, które mamy urządzone w masywie podwieżowym. I zapraszam panie premierze, księże biskupie do otwarcia. Przekręcić raz kluczem, a potem ksiądz biskup drugi raz kluczem. A klucz poda kierownik projektu, pan Hubert Piątkowski, reprezentujący nasz zespół projektowy. Proszę o cierpliwość, jest mało miejsca. Proszę.
Gdy serca przybite są troską, bo zagrożony jest świat, do Ciebie, Maryjo, wołamy, proś Syna, by ocalił nas. Ty zawsze rozumiesz swe dzieci i tuląc pod matczyny płaszcz, choć czasem trwoga się wznieci, to z nieba ratunek masz. Dziś Twej pomocy błagamy, gdyż bardzo potrzebna jest nam. Bo sami jesteśmy zbyt słabi, by odpór nieszczęściom dać. Maryjo, Tyś naszą nadzieją, w godzinie złej pociesz nas. Żeś niepokalanie poczęta,
Tyś sama w Lourdes dałaś znać, różaniec włożyłaś do ręki, on ratunkiem, co chroni świat. Fatimie sprawiłaś cud słońca, a żeby nawrócić nas, bo zło i grzechy bez końca ściągają karania czas. Dziś twej pomocy błagamy, gdyż bardzo potrzebna jest nam, bo sami jesteśmy zbyt słabi, by odpór nieszczęściom dać. Maryjo, tyś naszą nadzieją w godzinie złej pociesz nas, bo sami jesteśmy zbyt słabi, by odpór nieszczęściom dać. Maryjo, tyś naszą nadzieją w godzinie złej pociesz nas.